Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj o dofinansowywaniu produkcji filmowych przez miasto Gdańsk i spotkanie z aktorem gdyńskiego teatru, który zagrał m.in. główną rolę w filmie Feliksa Falka. Zaprosimy Państwa także do kina na amerykański obraz zatytułowany Drama. W studiu witam panie Weronikę Orzechowską, koordynatorkę do spraw Gdańskiej Komisji Filmowej i Joannę Borowik, rzeczniczkę Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Instytucie Kultury Miejskiej od kilku lat funkcjonują Gdański Fundusz Filmowy i Gdańska Komisja Filmowa. Jakie są ich zadania? Co je różni, a co łączy?
Tak naprawdę oba te podmioty nie mogą bez siebie istnieć, współistnieją i są bardzo ważne. Gdański Fundusz Filmowy, ja zawsze mówiłam, że jest to najmłodszy fundusz, już nie. Powstały kolejne, co jest oczywiście fantastyczne, bo produkcje filmowe powinny zyskiwać te dofinansowania. Ale co je różni i co je łączy? Gdański Fundusz Filmowy ma za zadanie wspieranie dobrych produkcji. Pokazywanie Gdańska, ale nie w formie pocztówkowej, ale poprzez artystów, podwykonawców, scenarzystów i wszystkich tych, którzy biorą udział w produkcjach. Ma też rolę ekonomiczną, bo 150% z dofinansowania wraca do budżetu miasta Gdańska właśnie w postaci wypożyczania czy zatrudniania osób współpracujących w filmie. W tym momencie ruszyła piąta edycja już konkursu produkcyjnego. Dofinansowaliśmy 26 produkcji, w tamtym roku 9 i czekamy na kolejne tak naprawdę. Jesteśmy podekscytowani i zaciekawieni tym, co tym razem do nas trafi.
Się pojawi. Pani Anno, wydaje się, że ta idea właśnie powołania regionalnych funduszy filmowych, które funkcjonują w różnych częściach naszego kraju, do niedawna Gdańsk był tym najmłodszym funduszem, ale słyszę, że już nie jest.
Już nie jest, mamy też Gdyński.
Gdyński wraca.
Tak, po dłuższej przerwie.
I to ma służyć nie tylko ukazaniu urody, atrakcyjności, miejsc poza Warszawą i najbliższą okolicą, ale także przyciągnięciu twórców i produkcyjnego kapitału, to co pani powiedziała. Czyli krótko mówiąc, fundusze dają pieniądze, ale wydaje się je w regionie. One wracają.
Wydaje się je w regionie i myślę, że to jest szczególnie ważne, dlatego że tak jak mówiłam, tu nie chodzi o pokazanie pocztówki Gdańska, bo wiemy wszyscy, że Gdańsk jest piękny, ale pokażmy to przez artystów, przez osoby, które współpracują, przez muzyków. Tak jak na przykład przez muzykę Stefana Wesołowskiego, który stworzył tę muzykę do Minguna, filmu bardzo dobrze odebranego, który wzmagał czy dyskusję, czy dialog w środowisku. I myślę, że im więcej będziemy pokazywać te produkcje przez pryzmat właśnie osób, które współpracują, tym bardziej osadzimy to wszystko w naszym mieście, pokażemy jego potencjał i ukierunkujemy to jakoś na przyszłość.
Wspomniała pani o tym piątym już konkursie na produkcję filmową i tym zajmuje się Gdański Fundusz Filmowy, ale Instytut Kultury Miejskiej jako jednostka nadrzędna jest w zasadzie operatorem tych wszystkich inicjatyw wspierających działalność filmową w naszym regionie, tak można powiedzieć.
Tak, jak najbardziej. I bardzo cieszymy się, że i Gdańska Komisja Filmowa, i Gdański Fundusz Filmowy jest w naszych strukturach. Dzięki temu możemy pokazywać w naszym budynku premiery tych filmów, możemy spotykać się z twórcami. Możemy też dawać możliwość mieszkańcom Gdańska spotkania się z nimi, porozmawiania, zadania pytania. Jest to bardzo ważne w tej roli kulturotwórczej miasta i wiąże się z naszą wizją i misją jako instytucji, czyli tym pokazywaniem miasta jako twórcy, jako przestrzeni do wymiany myśli, argumentacji, krytycznego myślenia. I Gdański Fundusz Filmowy i Gdańska Komisja Filmowa bardzo nas w tym wspierają.
Konkurs na produkcję filmową dotyczy oczywiście obrazów pełnometrażowych. A co z krótkometrażowymi?
Już od 5 edycji konkurs na koprodukcję wspiera filmy fabularne, ale muszą to być pełne metraże, czyli powyżej 70 minut. Jeżeli chodzi o dokument i animację, te filmy mogą być dużo krótsze. Więc właściwie znalazłyśmy niszę, jaką są krótkie metraże fabularne i stąd też pojawiła się nasza propozycja na ten rok. Będzie to pilotażowa edycja pierwsza w Short Hubu. W ramach tego konkursu chcemy właśnie wesprzeć produkcyjnie i promocyjnie krótkie metraże, stworzyć właściwie w Gdańsku, no właśnie, swoisty hub dla twórców, w którym będą mogli rozwijać swoje projekty filmowe te krótsze i w ramach konkursu wyłonimy twórców krótkometrażowych filmów. I tak samo jak przy koprodukcji, filmy te muszą mieć powiązania z Gdańskiem. W szczególności właśnie fabularnie, organizacyjnie, czy z uwagi właśnie na ich miejsce realizacji. I będą dwie kategorie. Będzie kategoria mikro. Tutaj budżet całościowy będzie wynosił do 30 tysięcy. A w kategorii pro poszukujemy filmów, których budżet wynosi do 300 tysięcy. I w obu przypadkach filmy te mają mieć do 30 minut.
300 tysięcy na krótki metraż?
Mm-hmm.
To bardzo dużo.
Zdarzają się też takie, tak.
To powiedziałbym, że Mercedes krótkometrażowy, bo trochę znamy.
To mamy nadzieję, że takie Mercedesy powstaną.
Te budżety. Czy to jest szansa też dla na przykład studentów, czy też absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej?
Powiem tak. Cała ta potrzeba wynika z faktu, że mamy taką przyjemność, że odwiedzamy różne festiwale, spotkania branżowe i widzimy tę potrzebę już właściwie od początku. I zarówno te głosy wychodzą ze strony profesjonalnych filmowców, jak i właśnie też studentów i studentek różnych kierunków filmowych. I to jest taka potrzeba, która nas mocno zmobilizowała. Przede wszystkim lokalnie mamy Uniwersytet Gdański. On ma kierunki filmowe, które prężnie się rozwijają. Ja sama mam przyjemność być absolwentką wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej.
Ja mam przyjemność tam zajęcia prowadzić.
Fantastycznie. Nie trafiłam, już się nie załapałam. I jest też drugi kierunek. Są to studia z produkcji form audiowizualnych, więc właściwie jest dosyć duże grono osób, które bardzo chciałyby zakończyć ten kierunek dyplomem. A wiemy, że finansowania na tego typu projekty są zwykle po prostu za małe. Takie osoby posiłkują się zrzutkami, czyli crowdfundingiem, mają prywatne środki i właśnie no, nieliczne podmioty wspierają krótki metraż. I odpowiadając też na pytanie, tak, Gdyńska Szkoła Filmowa jest tuż obok, też czasami realizują przecież zdjęcia na terenie Gdańska.
To jest najprostszy kierunek, ale rozumiem, że aplikować mogą też twórcy z innych części kraju.
Jak najbardziej. Mogą aplikować osoby z całej Polski, natomiast ważny jest ten wymiar gdański. I tutaj stąd właśnie mamy też ten podział na dwie kategorie, ale chodzi o to, żeby... czy fabularnie, czyli osadzając akcję w Gdańsku, czy poprzez powiązywanie naszych twórców, czy właśnie organizacyjnie o ten Gdańsk zahaczyć. Zdaję sobie sprawę, że trudno jest cały projekt przenieść nagle do nas, natomiast współpraca z naszymi podmiotami, czy z rentalem, z oświetleniem, może z jakimś wsparciem nawet na planie, to wszystko ma znaczenie dla nas pod tym względem, że możemy trochę poruszyć tutaj branżę, zapewnić ludziom pracę, ciekawe projekty i właśnie zapraszać do nas.
Od kiedy można aplikować o dofinansowanie na krótki metraż?
Startujemy 20 kwietnia, nabór potrwa około miesiąca. Jeszcze robimy ostatnie szlify, jeżeli chodzi o te kwestie organizacyjne, natomiast wszystkie te informacje już pojawią się w przyszłym tygodniu. U nas na stronie internetowej Gdańskiego Funduszu Filmowego, ale też na profilach społecznościowych.
Niedługo później, bo w maju, rozpocznie się także kolejna edycja Gdańsk Script, czyli konkursu na najlepszy scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego oraz koncept telewizyjnego serialu, oczywiście związanego z naszym regionem.
Tak, mam dużą słabość do tego konkursu, muszę przyznać. Zamysł znowu był taki, żeby zachęcać do myślenia o Gdańsku filmowo. Będzie już czwarta edycja. Co roku zgłasza się do nas około 100 projektów. Możliwe są znowu dwie kategorie. Pełnometrażowy film fabularny albo koncept serialu. I zarówno przy skrypcie, jak i tutaj chyba wspomnę od razu przy tym konkursie na krótkie metraże, naszym partnerem jest Atelier Scenariuszowe. Współpracujemy już od kilku lat, to jest grono ekspertek i ekspertów, którzy właśnie organizują między innymi takie profesjonalne roczne warsztaty rozwoju pełnometrażowych scenariuszy filmowych, a w przypadku właśnie konkursu krótkometrażowego i skripta nasi laureaci i laureatki mogą liczyć na profesjonalne konsultacje scenariuszowe. I trochę tutaj wrócę do tego, dlaczego właśnie nazywamy się hubem przy tych shortach, ponieważ nie chcemy, żeby po prostu jakiś film otrzymał tylko wsparcie finansowe. Myślimy też o promocji. W ogóle mamy wiele pomysłów, ale to jest edycja pilotażowa i nie chcę tutaj wszystkiego zdradzać. Natomiast myślimy też nawet o webinarze dotyczącym strategii festiwalowej. To jest z naszym zdaniem niezwykle ważne, żeby te filmy nie powstawały tylko do szuflady, ale żeby był na nie pomysł. Ta strategia festiwalowa często później decyduje o sukcesie komercyjnym, o sukcesie artystycznym. Pozwala znaleźć dystrybutora. No i właśnie festiwale to są świetnym miejscem na premierę filmu, na zdobywanie recenzji, opinii.
I też w perspektywie być może otwiera furtkę tym młodym twórcom do zrobienia czegoś większego, na przykład pełnego metrażu.
Otóż to. Wydaje mi się, że te pierwsze kroki w zawodzie filmowca nigdy nie są łatwe. Wiemy, że jest taka potrzeba, żeby powstawały krótkie metraże, a jednocześnie trudno o ich finansowanie, więc pojawiamy się z naszą propozycją. W tegorocznej puli jest 100 tysięcy. Liczymy oczywiście, że w kolejnych uda się więcej, natomiast zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie rynku też.
A kto ocenia te nadsyłane prace i według jakich kryteriów? Czy to są ci ludzie właśnie z tego atelier scenariuszowego?
Jeżeli chodzi o ocenę, mamy ją kilkuetapową. Wynika to z faktu, że chcemy, żeby tutaj jak najlepsze projekty w finale otrzymały to finansowanie. Mamy preselekcję, która jest organizowana przez operatora. Mamy później też współpracę z ekspertami i ekspertkami. To są osoby zawsze związane z branżą filmową, ale w różny sposób. Scenariuszowo, reżysersko, ekonomicznie. I na ostatnim etapie też razem z jury wszystkie te projekty w każdym z konkursów, o których dzisiaj wspomniałyśmy, wyłania nasza rada programowa Gdańskiego Funduszu Filmowego. Bo tam mamy przedstawicieli i prezydenta miasta Gdańska, przewodniczącą rady, przedstawicieli właśnie operatora i też środowiska filmowego. Zatem naprawdę spore grono sprawdza te projekty pod kątem i artystycznym, i ekonomicznym, no i właśnie tym gdańskim.
No i konkurencja jest silna, bo powiedziała pani, że około 100 prac napływa co roku.
Jeżeli chodzi o scenariusze, tak. Tak. Wydaje mi się, że jest to dość silna konkurencja, natomiast bardzo ona nas cieszy.
Ja bym tylko dodała, że to wszystko pokazuje, jak bardzo potrzebne są takie podmioty, które dają ten wiatr w skrzydła młodym twórcom, ale nie tylko. To profesjonalne doświadczenie, merytoryczną pomoc, bo zarówno Weronika z Gdańskiej Komisji Filmowej, jak i Marta Niewiadomska z Gdańskiego Funduszu Filmowego są otwarte na pytania, na konsultacje, na pokazanie kierunku i pomoc po prostu w tym pierwszym starcie. Więc ja się bardzo cieszę i z radością obserwuję, jak osoby odbierają nagrody, jak się z tego cieszą. I zawsze niezmiennie cieszy mnie, ale też jestem zafascynowana tym, że chyba każda osoba, która wchodzi na scenę i zdobywa nagrodę, mówi, że się tego nie spodziewała, więc takie podmioty pokazują, że ta pewność siebie rośnie.
No to może być też topos skromności.
Ja myślę, że oni rzeczywiście się nie spodziewają, bo są po prostu bardzo, mają w sobie bardzo dużo pokory, właśnie bardzo dużo skromności i dzięki temu zyskują możliwości i wierzą w siebie, a mamy naprawdę fantastycznych młodych twórców, nie tylko młodych, ale takich, których chcemy pokazać nie tylko na arenie krajowej, ogólnopolskiej, ale też myślę, że w przyszłości na arenie międzynarodowej.
Oby tak się stało. Czekamy zatem na znakomitych twórców polskiego kina w naszym regionie. Niech robią tu jak najwięcej filmów i czekamy też na ciekawe scenariusze. Dziękuję panią za rozmowę.
My również dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
W Magii Kina gościły Joanna Borowik, rzeczniczka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku i Weronika Orzechowska, koordynatorka do spraw Gdańskiej Komisji Filmowej. W drugiej części audycji, po krótkiej przerwie, porozmawiam z Grzegorzem Wolfem, aktorem Teatru Miejskiego w Gdyni, między innymi o jego znakomitej roli w filmie Feliksa Falka Enen. Zostańcie państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z zapowiedzią w studiu witam Grzegorza Wolfa, aktora filmowego i teatralnego, związanego z Teatrem Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni, gdańszczanina.
Tak.
Dzień dobry Grzegorzu.
Dzień dobry Tomaszu. Tak, owszem, jestem gdańszczaninem.
Twórcy z sąsiedztwa.
Urodziłeś się w Gdańsku, mieszkałeś wiele lat w Grodzie nad Motławą, potem chyba w Sopocie,
tak.
A i od wielu lat mieszkasz w Gdyni, ale przede wszystkim od ponad 25 lat występujesz na deskach gdyńskiego teatru.
To prawda.
Taki chyba urok naszego Trójmiasta.
No, dokładnie. Jest taka piosenka nawet, tu wszystko kończy się i zaczyna Gdańsk, Sopot, Gdynia. Coś takiego było, nie?
To ciebie dość bezpośrednio dotyczy.
No tak, no tak, tak. No, 20 lat mieszkałem w Gdańsku. Z Gdańska latałem do studium wokalno-aktorskiego, ale to było przez rok, bo potem wyemigrowałem do Wrocławia i tam 4 lata spędziłem, tak więc do Gdańska na święta i tam takie, nie, do rodziców. A potem po Wrocławiu po 4 latach był jeszcze Toruń przez 2 lata, potem była Łódź przez rok i potem wróciłem. I już pracowałem wtedy w miejskim.
Od razu do miejskiego.
Tak, czyli od 97 do 2000 to tak byłem takim
współpracownikiem.
Przyszytym, tak, aktorem Teatru Miejskiego w Gdyni.
No, czyli de facto jesteś już prawie 30 lat związany.
Oj tam.
Sceną. No dobra, nie wypominam.
No dobra.
Kino upomniało się o ciebie, kiedy byłeś już właściwie takim całkiem doświadczonym aktorem. Pierwszą rolę filmową, o ile się nie mylę, zagrałeś u Władysława Pasikowskiego w Rajchu.
Nie, no to ciężko nazwać rolą w ogóle. To był epizodzik jakiś mikro u Pasikowskiego.
Ale pojawiłeś się na dużym ekranie, tak możemy powiedzieć.
Tak, ja myślę, że chyba nawet gdzieś tam wcześniej się zdarzyła jakaś taka sytuacja, ale przyznam szczerze, że już jej nie pamiętam. Ale coś było przed Rajchem. Ale tak, tak.
Wydaje mi się, że to były seriale. A możliwe. To jest pierwsza filmowa, bo tak mniej więcej tam sobie sprawdzałem, wiesz?
Możliwe.
I to były też początki twojej właśnie pracy w gdyńskim teatrze, mniej więcej. Mhm,
tak. Coś takiego, no.
To był ten okres.
Tak, także ty nie, to tam taki mikro, zupełnie epizodik, że nawet
ja
nie
wiem,
pamiętam.
Ja wiem, że ty jesteś skromny, no ale u Władka Pasikowskiego.
Tak, to prawda. A potem jeszcze u Pasikowskiego, to przecież on robił taki serial Glina.
Tak.
I tam też miałem przyjemność wziąć udział w jednym odcinku u pana Władka Pasikowskiego. I z tego czasu Pasikowskiego pamiętam i bardzo szanuję za bardzo dużą precyzję i solidność na planie, szacunek dla aktorów, jakby taki szacunek dla naszego wspólnego czasu, który spędzamy w tej robocie i mamy go wykorzystać maksymalnie.
Potem były głównie role w serialach, ale w 2005 roku pojawiłeś się w filmie Roberta Glińskiego Wróżby Kumaka, ekranizacji powieści, śmiejesz się, Gintera Grassa, w niewielkiej roli. Ale wspominam o niej nieprzypadkowo, bo zagrałeś Adolfa Hitlera.
Tak, tak.
Pamiętam tę scenę triumfalnego przejazdu wodza III Rzeszy od Złotej Bramy ulicą Długą.
Zgadza się. To była taka sytuacja, to w ogóle jest historia...
Bardzo tam przypominałeś wodza III Rzeszy.
No nie, no gdybyś zobaczył mojego dziadka świętej pamięci Floriana, no to wiesz, no to był sobowtór Adolfa Hitlera.
Geny,
tak. Takie austro... jakieś tam, nie wiem...
Austro-węgierskie.
Węgierskie. Nie mam pojęcia, bo moi przodkowie gdzieś tam podobno z terenów austriackich wyemigrowali przez Podhale na Wołyń, więc... No nie wiem, a że ten wąsik był wtedy modny w latach 30., 40., 50. i 60. też, to mój dziadek taki nosił, ja go pamiętam, z tym wąsikiem hitlerowskim.
Ale pamiętasz tę atmosferę, jak kręciliście tę scenę? Bo to wiesz, no... Centrum Gdańska.
Dokładnie.
Hitler.
Dokładnie. I paradoksalnie...
Jakie reakcje gapił?
Żebyś się nie zdziwił, bo chcę właśnie teraz opowiedzieć historię, bo to jest pewna klamra. Bo pierwsze moje doświadczenie z hitleryzmem, czyli z mundurem hitlerowskim, to był rok 89, kiedy byliśmy w studium wokalno-aktorskim z moimi kolegami, koleżankami. Wtedy tutaj przyjechała do Trójmiasta ekipa Pogranicza w ogniu.
Był taki serial.
Andrzej
Konic.
Tak jest, dokładnie. Lubaszenko i Pazura, główny role i to był czas przedwojenny i wybuch wojny. No nic, w każdym razie my, dzieciaki ze studium wokalno-aktorskiego, zostaliśmy zgarnięci przez ekipę, poprzebierali nas, kurczę, w te mundury SA, no i wywieźli do Nowego Portu, do Gdańska i tam była scena pod tytułem Przywitanie Szlezwika Holsteina, wpływającego, tam hajlowanie, te sprawy. No wiadomo, na planie, jak to na planie, tam nie, tam się chodzi, snuje, pali papierosy, gada i czeka na ujęcie. No nie?
Godzinami.
I nagle, tak łazimy sobie i nagle z jakiejś bramy, z jakiegoś zakładu przemysłowego w tym Nowym Porcie wyjeżdża, pamiętam jak dzisiaj, taki Wartburg w kolorze piaskowym, taki niewyjściowy kolor. Ale nic, wyjeżdża ten Wartburg, taki wolniutko jedzie i my stoimy wzdłuż tej drogi I nagle korbka się tam uchyla, ta szyba i jakiś facet do nas w te słowa: wy tacy owacy, wojna skończyła się w 45, a wy dalej tego Hitlera chałubicie. I mnie opluł.
Obsobaczył was.
Obsobaczył nas brzydkimi, wulgarnymi słowami w ogóle i opluł mnie. I ja po prostu taki, i nawet człowiek nie był w stanie zareagować, bo on wziął tam, nagadał, zasunął korbkę i pojechał dalej.
Wtedy zrozumiałeś, jakie jest ryzyko zawodu aktora.
Wtedy zrozumiałem, tak, dokładnie, że nie daj Boże, jesteś nie tak, nie, a potem te wszystkie babcie tam, tych złych lekarzy tam gonią po Sandomierzach. No nieważne, znaczy ważne, bo teraz druga część tej historii, o której wspomniałeś, 2005 rok, czy 2006?
Tak, piąty.
No tego Hitlera tam pan Robert Gliński powiedział, no dobra, no to pan zagra mi tam tego Hitlera, co tam tego. No tak, dobra, okej. No i make-up był gdzieś na Piwnej, na Świętego Ducha, jakoś tak, no nie pamiętam już teraz dokładnie. No ale w każdym razie kawałek był do przejścia na długą pod Złotą Bramę. No i tam mnie zrobili, kurczę, ładnie, wąs tam. Wypełnili policzki jak Marlona Brando do Ojca Chrzestnego, w ogóle tam gdzieś jakieś takie...
mundur.
Mundur jak najbardziej, a bardzo koszula mundurowa była naprawdę przedniej klasy. No i ja, szpula na piechotkę, z kimś tam jeszcze w opiece, z ekipy, maszerujemy sobie i ten tłum, ci ludzie, proszę pana, mogę sobie zrobić z panem zdjęcie, zróbmy zdjęcie, szybko. Jezus Maria, myślę sobie, kurczę blady, jak ja mam się zachować, ja jestem misiem na kalatówkach, czy co? Jakbym tam wziął skarbonkę i sobie zrobił taki niezależny biznes, to tam trochę pieniążków zarobił.
Dobry więc... dzień zdjęciowy byś miał.
Tak, dokładnie. Więc jak to się zmieniło przez tych ile? 17 lat? Że od tego pana, który mnie opluł za to, że byłem w mundurze SA, do Hitlera i do tego... ale
zróbmy
fajnie,
sobie
zróbmy sobie zdjęcie.
Widzisz,
masakra. No to tak było, nie? Nie usłyszałem od nikogo, że tam, że Matko Boska, skandal. Mhm. Nie.
Słuchaj, rok 2009, nie wiem, wydaje mi się, że był chyba szczególny dla ciebie w sferze filmu.
Ósmy. Wiem, do czego pijesz. Dziewiąty to był efekt.
No tak, to okej, dobrze, zgadzam się. Zagrałeś kilka ról. Był między innymi ministra Stanisława Radkiewicza w Generale Nilu, Ryszarda Bugajskiego.
Tak.
No i wreszcie główna, obok Borysa Szyca, rola w filmie Feliksa Falka, NN. To było chyba naprawdę, wydaje mi się, trudne wyzwanie aktorskie dla ciebie, bo zagrałeś katatonicznego pacjenta szpitala psychiatrycznego, który praktycznie nie mówi.
No to było trudne.
To było wyzwanie.
To było wyzwanie, ja pamiętam... Jak mnie wtedy pytali tam jedni i drudzy, jak ja się czułem, ja się cały czas tam wtedy czułem, jakby mi ktoś położył na plecach 3 tony. Ja z tym chodziłem. Bo to są różne, jak gdyby, opinie na temat grania takiej sytuacji, bo to nie było granie procesu, tylko to było granie stanu. Ten proces, on był wewnątrz, on był bardzo schowany, on był taki, że tak powiem, rachityczny, bo on długo utrzymywał się na poziomie
tym samym
blokady, odejść od mnie, tak. Z nikim nie chcę mieć relacji i dopiero gdzieś tam pod wpływem jakichś sytuacji ten człowiek wewnątrz zaczynał się odblokowywać, ale ten proces, który zaczął się dziać, on był naprawdę bardzo głęboko pod skorupą, która gdzieś tam no, utrzymywała, czyli to, co miałem do zagrania, to w dużej mierze to był stan. I to, że to był taki ciągły, permanentny stan takiego zamknięcia, wyizolowania, odcięcia, no to nie wiem, no to pewnie, kurczę, gdzieś tam moja głowa w połączeniu z sercem jakby w taki sposób zbudowała konstrukcję, czyli ja to psychofizycznie
odczułem. Wiesz, to było trudne, bo nie mogłeś się niczym podeprzeć, dialogiem na przykład.
No nie, no. Z jednej strony chciałoby się dialogu i czasami bardzo trudno wykonać solidnie dialog, no bo tu też jest kupa roboty i kupa umiejętności, żeby dialog był czymś więcej niż tylko wypowiadaniem słów. A tutaj no, dialog to jest moje ciało. Że generalnie wychodzę z założenia, że dialog zaczyna się od ciała, bo to chyba tak jest w ogóle, bo to tam w Biblii jest nie, że najpierw było słowo. Ale to jest nieprawda, bo najpierw była intencja, najpierw był... ruch, nie wiem, fotonu, czegoś bardzo pierwotnego,
a dopiero potem
zaczęło się krystalizować to, co jest formą wypowiedzenia.
Moim zdaniem, aktorsko co najmniej dorównałeś Szycowi w tym filmie, mówię szczerze. A właściwie to stworzyłeś może nawet ciekawszą kreację, gdybym miał to porównywać. Ja wiem, że to były różne postaci i to nie jest łatwo tak porównywać, ale, ale takie miałem, miałem odczucie.
No, no dzięki.
Że to był twój film, a nie Szyca.
Usłyszałem też coś takiego.
Tak,
no,
tak, widzisz, tak, widzisz. Tak. Nie jestem odosobniony.
Zresztą, Boże mój, ja potem do Montrealu pojechałem z Falkiem.
Na festiwal.
Na festiwal, tak, z NN-em. A przy okazji trafił się też Rysiek Bugajski. Już tam na miejscu jakoś, tak, tam się spotkaliśmy. I mówi, słuchaj Grzysiek, dobra, dobra, to chodź ze mną teraz na konferencję, bo generał Nil też był wtedy pokazywany. To chodź, będziesz ambasadorem też Nila, w końcu tam zagrałeś.
Czyli byłeś gwiazdą, bo dwa filmy z tobą.
Tak, dokładnie.
Przypomnę ci, że byłeś za tę rolę nominowany do Złotej Kaczki.
Wiem.
To była bardzo fajna, prestiżowa nagroda, bo decydowali tak naprawdę czytelnicy. To oni głosowali na, wiesz, zwycięzców, na laureatów. Nagroda nieistniejącego już miesięcznika Film. W doborowym towarzystwie byłeś nominowany, ale ostatecznie laureatem został...
Nie wiem. Nawet nie wiem kto.
Borys Szyc.
Borys?
No. Co prawda w uzasadnieniu za wojnę polsko-ruską, Ksawerego Żuławskiego i za NN-a.
Aha, czyli...
Za te dwie role.
No tak.
Tak, tak.
No tak, no Borys wtedy tam bezpośrednio z planu wojny polsko-ruskiej wbił się na NN-a. Ja widziałem, jak ciężko jest też aktorowi przejść. Potrzebny jest generalnie i w filmie, i w teatrze czas przejścia. Bo
czyli taka higiena zawodowa.
Taka higiena zawodowa, takie zrzucenie jednak tego wszystkiego, co z postacią jest związane, z pewną aurą filmu, czy spektaklu, z tym zanurzeniem musimy przejść, bo inaczej są tylko kłopoty. Znaczy ja nic nie chcę mówić, wiesz, a propos Borysa, że coś nie tak, wszystko git. Tylko,
ale
że wiem,
trudniej.
Ile go to kosztowało, żeby przeskoczyć ten, bo to było z biegu, bezpośrednio, z planu w plan.
Grzegorz, po roli Pawła Płockiego w NN-ie, moim zdaniem powinieneś dostać wiele propozycji filmowych, ale tak się nie stało.
Ciekawe dlaczego, co?
No właśnie, czy ta Warszawa nie dostrzega jednak utalentowanych aktorów, nie wiem, z Gdyni, Bydgoszczy, Gorzowa, innych miast pięknych?
Nie wiem, nawet nie chcę mi się specjalnie nad tym zastanawiać, bo powiem ci szczerze, że wtedy się zastanawiałem, rzeczywiście was the story, I'm so sorry, a teraz to tak naprawdę, no jest jak jest, no co? No, może tak jest, jak mówisz, a może jest zupełnie inaczej. No jest tam parę nazwisk, przecież nie będę rzucał, wiadomo jakie. To są nasze gwiazdy lokalne tutaj, ale nie tylko lokalne, bo jednak to są ważni. Ja nie chcę mówić gwiazdy, bo to jest takie jakieś, ja to tak rozumiem.
Janowicki powiedział, że gwiazdy to są głównie na niebie.
Ale to są bardzo zacni aktorzy, którzy świadczą o kulturze naszego kraju. Aktorzy filmowi i teatralni jak Dorota Kolak, jak Mirek Baka, którzy gdzieś są w tym rytmie, mieli taki start, a nie inny, ale no są gdzieś tam... Piotrek Witkowski, słyszałem teraz. Ja nie widziałem żadnego filmu z nim, ale wiem, że gościu, no daje radę, no daj Boże zdrowie. No więc ja nie wiem, ja specjalnie chyba, ja miałem tu rodzinę i mam dalej, ja tutaj mam życie.
Masz dużo do grania w teatrze.
No czasami za dużo.
Nawet.
I ja jestem tutaj, no Boże, mój film się zdarzy. Kiedyś słyszałem, tam stary aktor, tylko nie wiem który. Czy to Stefcio i Żułowski, Nieboszczyk, czy jeszcze we Wrocławiu jacyś aktorzy mi mówili, że słuchaj, wiesz, nie. Film się zdarza, wpadnie, nie wpadnie, a teatr jest twoim jakby, no, bazą, życiem, kwestia wyboru.
Minęło sporo lat od NN-a i zagrałeś w ciekawym filmie Jacka Lusińskiego Siubuk.
Tak.
Czy ten występ, powiedz mi, zaowocował później propozycją dużej roli w serialu Minuta Ciszy? Tak było?
Tak, dokładnie tak było. Była pandemia, były maseczki, były self-tape'y, które mi się cholernie spodobały. No i z mojej agencji dostałem cynę, kurczę, tam Grzesiek, zrób self-tape'a. No to zrobiłem, wysłałem, no i dostałem tam te dwie sceny w Siubuku, w fajnym filmie, jak nie wiem co, bardzo ważnym. Poznałem Jacka Lusińskiego, który jest zarąbistym gościem, jest naprawdę bardzo mądrym, wrażliwym człowiekiem, reżyserem. No i tam żeśmy zrobili to, co mieliśmy zrobić, bardzo solidnie na tym planie. To był ten czas pandemiczny, to była masakra. No ale uczciwie wykonaliśmy robotę. No i potem Jacek mnie zaprosił do pierwszej minuty ciszy. No a potem mówi, słuchaj, szykuj się, bo Pazera zrobi biznes.
Postać, no, którą grasz.
Tak, tak. Pazera, Gejrzy Pazera to jest bohater właśnie, jeden z bohaterów Minuty Ciszy.
Właściciel zakładu.
Właściciel zakładu.
Słuchaj, no i właśnie, jest ta druga seria tak. I ty nie schodzisz z ekranu praktycznie.
No bo Lusiński mi powiedział po pierwszej, słuchaj, szykuj się na drugą, bo no. Pazera wchodzi do akcji. No dobra, no to z gotowości mówię. No i załatwił mnie w betonie. No.
Także no, partnerujesz zresztą swojemu koledze ze szkoły wrocławskiej.
Z Więcelem, tak.
Robert Więckiewicz był chyba rok wyżej.
Tak, więc on był wyżej ode mnie o rok, dokładnie. Z Więcelem grało mi się fenomenalnie. To jest facet, który ma łeb jak sklep. Jest bardzo analityczny, bardzo solidny. On oddaje się całego w robocie. Mhm. A tutaj on był zachwycony, bo to mówił wiesz, w wielu wywiadach, że ten scenariusz Minuty Ciszy to jest coś, co się nie zdarza codziennie. To jest coś, co ma nadzwyczajną wartość. To było fajne też, że to było napisane bardzo uczciwie, nie z poziomu gdzieś tam Warszawy opowiedziana prowincja, tylko tak naprawdę był ten research gdzieś tam zrobili twórcy w taki sposób, że tutaj nie ma czegoś sztucznego. To jest naprawdę ta prowincja przenicowana, jak gdyby przeanalizowana do spodu, na ile to było możliwe.
Mhm. Od wielu lat pracujesz też z młodymi ludźmi, adeptami aktorstwa w Studium Wokalno-Aktorskim imienia Danuty Baduszkowej. W Teatrze Muzycznym, czyli wróciłeś do Teatru Muzycznego po latach, już jako pedagog.
Tak.
No bo tam miałeś swoje aktorskie początki w Teatrze Muzycznym. Tak. Jakie zajęcia z nimi prowadzisz?
No jakie potrzeba. Czyli najczęściej elementarne zadania aktorskie, sceny aktorskie. Elementarne zadania aktorskie to są te sceny aktorskie na pierwszym roku. Mhm. Uwielbiam to. Ten pierwszy rok to jest po prostu coś fantastycznego. Ale i sceny na drugim roku, i na trzecim, i dyplomy robiłem też. I prozę, i piosenkę aktorską prowadziłem.
No to całkiem sporo.
Tak, nie dotykam wiersza, na tym się za bardzo nie znam, boję się, zostawiam to.
Ale mówisz czasem lepszy. Wiersze.
No mówię, ale mówić, a uczyć, kształcić, nie wiem, to jest, to Tomek Fogiel niech to robi Robert Ninkiewicz, Benekszyc, niech
słuchaj,
to oni to robią.
Czasem trafiają ci się aktorskie perełki. Twoim studentem był Tomasz Ziętek?
Był.
No
tak, znaczy, wiesz co, to jest tak, moim, ale także Maćka Konopińskiego, ale także Małgosi Talarczykowej, a on był naszym studentem, naszej szkoły studentem był Tomek Ziętek, ale fakt, no przez 3 semestry miałem z nim zajęcia, z Tomkiem, a to jest fantastyczne, że...
Od razu tak dobrze rokował?
Tak. Skubany tak, miał coś w oczach takiego, przybył do szkoły taki grzeczny chłopczyk, tak w muszce czy w krawaciku, taki chłopiec, dziecko, ale od razu było widać, jak zdjął ten krawacik, że ale fajnie, znakomicie kombinował. No z Tomkiem tam się gdzieś tam słyszymy co jakiś czas. Ja Tomkowi jestem też wdzięczny, bo on mi zaszczepił tam jeden zespół amerykański, właściwie jednego takiego twórcę country. A najfajniejsza rzecz jest taka, że kiedy masz okazję wpaść na plan filmowy i spotkać się ze swoim studentem, z kumplem i porobić, nie teraz jak w Wielkiej Warszawskiej, że tam wpadam, a tam Tomek Ziętek jedzie swoje, wiadomo. Jest to bardzo przyjemna sprawa, bardzo.
Słuchaj, powiedziałeś, że no teatr jest najważniejszy jednak, a kino jest takim pewnym epizodem zawodowym, ale jednak, albo drugim planem, tak to nazwijmy, będzie lepiej brzmiało. Jakie w takim razie te filmowe wyzwania czekają cię w tym roku?
A nie wiem jeszcze, bo agentka na razie milczy, więc nie mam pojęcia, co to się zdarzy. Nie wiem, na razie...
A Minuta Ciszy będzie kontynuowana?
Wiesz co, nie sądzę. Nie wydaje mi się, ale nigdy nie mów nigdy, jak to mówią. Jacek się zapierał, że nie ma opcji. On nie chce wchodzić jakby w takie sytuacje. No,
ciągnąć tego.
Tak na siłę, nie? Coś się skończyło. Ale no nie mam pojęcia, bo to są jakby kwestie jakby powyżej czasem wielu głów. Nie wydaje mi się. O tak.
Tym niemniej trzymam kciuki za twoje kolejne role i teatralne, i filmowe. I bardzo ci dziękuję za spotkanie i rozmowę.
To ja serdecznie dziękuję. Bardzo mi miło.
W Magii Kina gościł Grzegorz Wolf, aktor Teatru Miejskiego w Gdyni.
Do widzenia.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie mamy dla Państwa zaproszenie na film. Od tygodnia na ekranach naszych kin gości drama. Amerykański obraz zrealizowany przez norweskiego reżysera Christophera Borgli, który trafił do Polski zaledwie 9 dni po premierze światowej. Drama to historia pary, która kilka dni przed ślubem zaczyna mieć wątpliwości, czy jest to właściwa decyzja. Przyczyną tej kryzysowej sytuacji jest niefortunna wypowiedź Emmy podczas zakrapianego alkoholem wieczoru spędzanego z parą świadków. To wydarzenie napędza fabułę filmu. Borgli miał prosty, a jednocześnie bardzo ciekawy pomysł rozpoczęcia intrygi, w której bohaterowie zmuszeni są do nieprzyjemnej konfrontacji z wyobrażeniami na temat partnera. Ujawnienie skrywanej tajemnicy z przeszłości sączy się niczym jad w związku dwojga kochających się ludzi. Drama nie jest klasyczną komedią romantyczną, mimo początku sugerującego taki właśnie wzorzec gatunkowy. To raczej komediodramat, czy też komedia antyromantyczna, w której główni bohaterowie raz za razem muszą przełykać gorzkie pigułki. Mimo wielu zabawnych scen i dowcipnych dialogów, jest to w gruncie rzeczy dość przygnębiająca historia o niełatwej sztuce wybaczania, granicach tolerancji i wreszcie o tym, że ludzkich czynów i myśli nie da się zamknąć w czarno-białym zbiorze. Dramę obejrzała również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Wiesz, Iwona, ta rozmowa pary narzeczonych, Charlie'ego i Emmy, z ich świadkami, w której w formie pewnej zabawy każdy ma wyznać najgorszą rzecz, jaką w życiu zrobił, przypomniała mi włoski film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.
Też miałam takie skojarzenie
tak?
od razu.
No właśnie. Wiesz, ale tam jednak obserwowaliśmy kryzys par małżeńskich, a w dramie dzieje się to jeszcze przed ślubem.
Tak, no te filmy rzeczywiście pod tym kątem można ze sobą zestawić. Mnie zdecydowanie bardziej podoba się film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Natomiast doceniam ten zabieg tutaj, bo też szłam z przekonaniem, że to będzie kolejna komedia romantyczna, którą niosą bohaterowie, czyli aktorzy grający główne role, bo to jest niewątpliwie Magnes i Pattison i Zendaya. To są osoby, które w tej chwili rzeczywiście są bardzo popularne w kinie. Natomiast mile się rozczarowałam, mile się zdziwiłam, że to jest bardzo inteligentna, przewrotna, właśnie nie komedia romantyczna, tylko tak jak powiedziałeś, komediodramat, który jednocześnie ma kontekst społeczny. To jest film, który mówi o kryzysie męskości, ale no też co my o sobie wiemy. Natomiast może rozpocząć dyskusję na temat dość poważnego problemu, jakim jest pozwolenie na broń w Stanach Zjednoczonych. Tak?
Tak, no to jest wątek, który jest bardzo istotny, szczególnie dla Amerykanów. Wiemy z jakiego powodu te strzelaniny w szkołach, no to spowodowało, że o tej legalizacji używania broni mówi się bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych i jest to rodzaj pewnej chyba traumy nawet dla Amerykanów.
Też miałam takie wrażenie, że reżyser chce zwrócić na to uwagę.
Odniósłbym się jeszcze do tego kryzysu męskości. Rzeczywiście to nie tylko jest dlatego, że główny bohater, zwróci uwagę, często płacze, ale przede wszystkim, że brakuje mu pewności i zdecydowania w ważnych dla jego związku momentach. Mhm. Prawda? On jest taki, wiesz, rozchwiany, niezdecydowany. Mocno neurotyczny też. Wiesz, jak oglądałem tego Pattinsona, tego idola nastolatek, to tutaj on gra takiego nerda w zasadzie, który jąka się, stęka, wiesz, nie wie co zrobić, cały czas jest pełen wątpliwości. To ciekawe.
Tutaj... Zresztą jedna i druga rola jest znakomita. Tak jak mówisz, tak. Pattinson w tej roli neurotycznego intelektualisty odnajduje się znakomicie. Jest takim chłopcem właściwie.
Mało tego.
Niegotowym do małżeństwa, można by powiedzieć.
Tak, i udowadnia też, że jednak on ma też talent komediowy.
Tak.
Bo tam jest wiele scen jednak zabawnych w tym filmie.
Ale też jest to historia o tym, jak jedna drobna sugestia, czy zdanie niefortunnie wypowiedziane, czy historia może zmienić obraz drugiej osoby. Tak. Że nagle zaczynamy widzieć zupełnie inne rzeczy. Uśmiech, który był kiedyś neutralny, teraz może być uśmiechem szyderczym, tak? Złapanie noża, czy wyjście z nożem na przykład z kuchni do pokoju, tak. Może sugerować coś, co absolutnie jest
powoduje zupełnie inną interpretację.
Tak, zupełnie inna interpretacja.
Rzeczywistości.
Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ja też nie będę Państwu tego zdradzać, co wisi nad łóżkiem głównej bohaterki. Jest to plakat z pewnego kultowego filmu, który na pewno nie jest komedią romantyczną. Tak, nie zdradzamy, ale proszę zwrócić na to uwagę, bo to też otwiera interpretację. Więc jakby ta przewrotność
została tutaj pokazana świetnie.
Tak, jest to inteligentne kino, ale też ono wymagało bardzo dobrych aktorów i rzeczywiście wydaje mi się, że i Pattinson i Zendaya stanęli na wysokości zadania, wiesz?
Tak, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak Zendaya się zmienia. To jest kameleon w tym filmie, tak? Z niewinnej twarzy nagle robi się groźna twarz, znaczy taką widzi ją bohater,
to
tak?
To jest w ogóle charyzmatyczna dla mnie aktorka. Absolutnie. I po raz kolejny udowadnia, że potrafi zagrać, zbudować taką skomplikowaną, niejednoznaczną właśnie postać. Tak jak mówisz, ona się przemienia bardzo szybko.
I to właśnie w ciągu kilku sekund my widzimy kompletnie inną postać. I też widz się zastanawia, która Emma jest prawdziwa, tak? Czy ta z niewinnym uśmiechem, czy ta piękna, delikatna, subtelna, czy ta, która trzyma nóż w ręce, tak? I nagle jej twarz staje się po prostu tak wyrazista i tak groźna.
No w wyobrażeniu też jej partnera, czyli
Charlie'ego. Tak, bo trochę widzimy twarz oczami Charlie'ego.
Widz się zastanawia i Charlie się zastanawia. Myślę, że to równolegle się odbywa. Cóż, zapraszamy na film Christophera Borgliego, drama. Zabawny, ale też smutny, inteligentny i stawiający niewygodne pytania.
Tak, ja się bardzo cieszę, że pojawił się taki gatunek, który jest pomiędzy komedią romantyczną, gdzieś łączy właściwie te style. No bo to z romantyzmem chyba mało wspólnego.
No, punkt wyjścia jest taki, jak powiedziałem, do komedii romantycznej, ale potem już tak niekoniecznie się dzieje.
No, duża przyjemność, bo to jest też taka zabawa trochę, nie? Także polecamy.
Zapraszamy na dramę Christophera Borgliego. Zapraszamy Państwa do kina. Dziękuję Ci, Iwona, za rozmowę.
Dziękuję również.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się nisko. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Adam Pawłowski. Do usłyszenia za tydzień.
Magia kina.